Panie prezydencie, pani przewodnicząca albo panie przewodniczące i panowie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ no, jak zazwyczaj pan prezydent Wiśniewski nie może się powstrzymać od uwag zasadniczych o reformie oświatowej, no to ja też z obowiązku muszę powtórzyć to, czego mogłem nie powtarzać. Otóż propozycja likwidacji gimnazjów i powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum została wpisana do programu Prawa i Sprawiedliwości na skutek kilkuletniej dyskusji, która toczyła się w społeczeństwie, a szczególnie w środowisku edukacyjnym. Reforma wprowadzona w 1999 roku przez ministra Handkego, istotnie zmodyfikowana przez zmianę podstawy programowej, zmiany dokonane przez panią minister Hall w 2009 roku, miała naszym zdaniem zdecydowanie więcej wad niż stary system ośmioletniej szkoły podstawowej oraz cztero- lub pięcioletniej szkoły maturalnej. 17 lat doświadczenia z tym systemem gimnazjalnym i podstawowej szkoły czteroletniej i liceum trzyletniego podpowiadało nam, że system, który wciąż jeszcze formalnie obecnie obowiązuje, bo obowiązuje do końca tego roku szkolnego, działa źle i że powinien być zmieniony. Społeczna dyskusja, która odbyła się w zasadzie przez całe lata 2000, ale zwłaszcza w ostatnich kilku latach, miała dwa główne wątki. Nie będę rozwijał wątku problemów wychowawczych związanych z sześcioletnią szkołą podstawową, trzyletnim gimnazjum i trzyletnim liceum, ale bardzo bym prosił, żebyśmy nie udawali, że tej dyskusji o problemach wychowawczych spowodowanych przez ten system organizacyjny, bo to przede wszystkim zmiany organizacyjne o tym zadecydowały, że tej dyskusji nie było. Była i na wady tego organizacyjnego podziału procesu wychowawczego na trzy zupełnie odrębne etapy, z których dwa są jedynie trzyletnie, wielokrotnie w tej dyskusji były podkreślane. I wypowiadali się o tym zarówno teoretycy wychowania, psycholodzy, pedagodzy, jak i praktycy. Dla mnie najistotniejszy był wątek dydaktyczny, jeśli można byłoby prosić, jeżeli państwo będą ciszej, to ja będę mówił szybciej, a jeżeli państwo będą głośniej, to ja będę mówił wolniej. Więc
mam wyraźną groźbę, która będzie spełniona, jak znam życie, więc bardzo bym prosiła.
Bardzo.
No przeszkadzają, no ja wiem.
Bardzo proszę. Otóż dla mnie najistotniejszy był wątek dydaktyczny. W poprzednim systemie niewychowawczym, a dydaktycznym, no tak, w poprzednim systemie naukę w szkole średniej, nowej szkole, po szkole podstawowej, rozpoczynali 15-latkowie. W tym module, który ciągle nadal obowiązuje, system nauczania tego przedmiotowego tak naprawdę był jeden. Jeden system nauczania ogólnokształcącego, ponieważ to były 3 lata gimnazjum i 1 rok liceum, które razem stanowiły 4-letni cykl wykształcenia ogólnego. Stąd też, kiedy ostatnio słyszymy, że na przykład w referendum mają być pytania, czy jesteś za skróceniem wykształcenia ogólnego, to muszę powiedzieć, że tak zadane pytanie jest pytaniem zadanym fałszywie, ponieważ szkoła podstawowa miała 3-letnie nauczanie zintegrowane oraz klasy 4-6, które wielu przedmiotów nie nauczały. Zamiast biologii, fizyki, chemii, geografii była po prostu przyroda. System szkoły 8-letniej, który pamięta spora część z nas i który w tej chwili ma być przywrócony od nowego roku szkolnego, zakłada jednak 2 cykle wykształcenia ogólnego. 4-letni w szkole podstawowej w klasach 5-8, przy czym poszczególne przedmioty biologia i geografia od klasy, biologia, geografia, historia od klasy 5 fizyka, chemia od klasy siódmej. To jest pierwszy czteroletni cykl kształcenia ogólnego. Drugi cykl czteroletni kształcenia ogólnego to przywrócone ogólnokształcące liceum. Mało kto dzisiaj pamięta o tym, że po zmianie reformy Handkego przez panią minister Hall rozporządzeniem o zmianie podstaw programowych z grudnia 2008 roku, które systematycznie w kolejnych latach 2009-2011 trafiało do kolejnych klas gimnazjów, a 2012, 13 i 14 do kolejnych klas liceów, że ta zmiana praktycznie zlikwidowała liceum ogólnokształcące. Pierwsza klasa liceum to jest obecnie czwarta klasa gimnazjum, w sposób niespotykany w innych krajach realizowana w zupełnie innej szkole z innymi nauczycielami, chociaż jest to cykl czteroletni programu nauczania przedmiotowego, a klasa druga i trzecia to coś na kształt anglosaskiego koledżu, który przygotowuje wyłącznie do ścisłych kierunków studiów biologiczno-medycznych, matematyczno-politechnicznych bądź humanistycznych. I w tej chwili, w tym systemie, który jeszcze obowiązuje, praktycznie nie jest możliwe, aby ta decyzja o studiach była zmieniona po wyborze profilu. Jest to nie tylko niemożliwe w profilu biologiczno-chemicznym czy matematyczno-fizycznym, ale nawet w profilu humanistycznym. Ponieważ aby dostać się na studia humanistyczne na dobrej uczelni, trzeba tak zdać maturę rozszerzoną z historii, że w żaden sposób nie jest w stanie tego zrobić ktoś, kto miał w dwóch ostatnich latach liceum dwie godziny przedmiotu, który łączy historię wiedzy o społeczeństwie, część wiedzy od przedsiębiorczości, część wiedzy z przysposobienia obronnego i wiedzy o kulturze, podczas gdy do tej matury rozszerzonej staje uczeń, który miał przez dwa lata 6 godzin historii i 3 godziny WOS-u, 9 godzin przedmiotów historyczno-politologicznych. Jest jeszcze jeden element, powiedziałbym, związany z edukacją obywatelską. W obecnym systemie tak fundamentalne zagadnienia, jak funkcjonowanie ustrojów demokratycznych, autorytarnych, totalitarnych, sprawa konfliktu między wolnością obywateli i ich przekonaniami, a między wymaganiami prawa państwowego, czy wreszcie doświadczenie najbardziej krwawego stulecia, które zaczęło się w 1914 roku, a trudno powiedzieć, kiedy skończyło się w wieku XXI, bo masowe rzezie w Syrii czy Iraku mamy do dzisiaj. Te wszystkie zagadnienia w obecnym, ciągle obowiązującym systemie rozważają gimnazjaliści, bądź ewentualnie uczniowie w pierwszej klasie liceum. My uważamy, że lepiej, aby te fundamentalne zagadnienia dla edukacji obywatelskiej były rozważane przez młodzież 18-19-letnią.
Przepraszam bardzo, czy stojący już pod ścianą mogą troszeczkę ściszyć rozmowy albo...
Już pełnoletnią i uczestniczącą w życiu politycznym. Z tych powodów, ze względu na wzrost godzin nauczania w poszczególnych przedmiotach, kiedy rozpatrujemy oba te cykle, czteroletnie, piąta, ósma klasa szkoły podstawowej i pierwsza, czwarta klasa rzeczywiście ogólnokształcącego liceum bądź technikum. Z tych względów, naszym zdaniem, ta reforma jest zdecydowanie potrzebna i pozwoli uzyskać lepsze przygotowanie absolwentów i ogólnokształcących liceów i techników do studiów wyższych. I to tyle, jeżeli chodzi o ogólne uzasadnienie do zmian w edukacji. Co do tempa zmian, no ja niestety jeszcze pamięć mam dobrą, chociaż mam 56 lat i pamiętam, że wybory w roku 97, kiedy się odbywały we wrześniu, to o reformie gimnazjalnej nie było ani słowa. O tym, że gimnazja mają powstać, dowiedzieliśmy się w roku 98. 1 września 99 roku te gimnazja wystartowały, a podstawy programowe, o których dzisiaj tyle czytamy w gazetach, były pisane w maju lub czerwcu 99 roku. zarówno pan minister Handke, jak i obecnie pani minister Zalewska zrealizowali podstawową zasadę, to znaczy jeżeli wprowadza się zmiany fundamentalne, muszą one być wprowadzone szybko i w okresie jednej kadencji. I jest hipokryzją mówienie, że można to było zrobić inaczej i inaczej nie działo się w roku 99. Jeżeli chodzi o proponowane uchwały, a przede wszystkim tą uchwałę o sieci, nowej sieci szkół podstawowych, przyświecały nam, to znaczy mówię o radnych zarówno Klubu Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu którego się wypowiadam, ale także myślę radnych pracujących w zespole. Takie podstawowe zasady, 3 czy 4. Po pierwsze, minimalizacja konfliktów. To znaczy, żeby tych konfliktów było stosunkowo najmniej przy tej operacji strukturalnej, która zawsze z natury rzeczy pewne konflikty generuje. Po drugie, żeby uwzględnić rolę środowisk lokalnych. I tu mówię zarówno o środowiskach szkolnych, poszczególnych społeczności szkolnych, jak i o środowiskach osiedlowych. Bo nasze działania w tym zespole oczywiście były związane też z tym echem, które odbieraliśmy z poszczególnych rad osiedli. Wreszcie trzecia zasada, aby w miarę możliwości zapewnić pracę dla jak największej ilości nauczycieli, zwłaszcza z gimnazjów, ponieważ oni przechodząc do szkół podstawowych lub w rzadszych przypadkach ponadpodstawowych, będą mieli tą sytuację najtrudniejszą. Można powiedzieć, że te pierwsze zasady, to znaczy unikania konfliktów, rozmowy z poszczególnymi szkołami, rozmowy z radami osiedli, to miały na względzie przede wszystkim dobro dzieci i rodziców, chociaż także pośrednio nauczycieli. A ta druga sprawa, czyli sprawa pracy dla pedagogów, przede wszystkim z gimnazjów, ale także z innych typów szkół, to przede wszystkim patrzyliśmy tutaj na nauczycieli, ale także na dzieci i rodziców, ponieważ i dzieci, i rodzice zasługują na nauczycieli dobrych i doświadczonych. Wydaje się, że na tyle, na ile można było kompromis osiągnąć, na tyle osiągnąć się go udało i na ile można było zminimalizować pola konfliktów, to staraliśmy się zrobić. To, że żadna ze szkół nie zostaje wygaszona, czyli inaczej mówiąc, w żadnej ze szkół nie będzie tak, że wszyscy pracownicy, a zwłaszcza nauczyciele, dostają po prostu wymówienie, bo zakład pracy przestaje istnieć, to jest niewątpliwie wspólnym osiągnięciem wszystkich ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Żadna szkoła nie jest wygaszona, czyli żaden zakład pracy nie jest zlikwidowany, są one włączane do innych zakładów pracy, szkół bądź przekształcane. Myślę, że pewne działania, chociażby sprawa obwodów i naboru do poszczególnych szkół, będą wymagały korekty, ale tą korektę będziemy mogli wprowadzać po roku, dwóch lub trzech doświadczeń. Pewne drobne rzeczy wymagają pewnie zmian ustawowych, stąd też na przykład w przypadku szkoły 92 na Słowackiego zapisaliśmy, że rekrutację rozpocznie ona dopiero w roku 19, to jest ostatni rok, w którym może rozpocząć rekrutację. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda się przeprowadzić zmianę w przepisach prawa tak, aby możliwe było powołanie szkoły niepełnej dla uczniów, którzy w pewien sposób wypadli z systemu edukacji, którzy mają 2 lub 3-letnie opóźnienia w stosunku do swoich roczników i dla których musi być szkoła, która zapewne od klasy 6, a na pewno od klasy 7 i 8 będzie mogła być szkołą dla prawie że dla dorosłych, a na pewno dla młodocianych pracowników przysposabiającą ich do pracy. Ale na to rozwiązanie, o to rozwiązanie musimy prosić posłów, ponieważ to bez zmiany ustawowej na razie się nie uda. W tej sytuacji Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze tą uchwałę, ponieważ wydaje nam się, że udało się w maksymalny sposób, na ile było to możliwe, dojść do porozumienia mimo różnych interesów różnych grup i środowisk.
Dziękuję bardzo i pani radna Janna.